Halo, halo, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie na naszym live'ie, który tym razem postanowiłem zrobić właśnie na kanale YouTube, bo wiele razy się spotykałem z taką prośbą, że słuchaj, zrób kiedyś na żywo live na YouTubie. No więc zrobię live na YouTubie. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe nasze spotkanie, bo będziemy mówili o tym, w jaki sposób jedne psy uczą się od drugich, czyli jak młode psy uczą się od starych, czy od bardziej doświadczonych, w jaki sposób te psy uczą się właśnie takich społecznych relacji, w jaki sposób to wpływa na ich w ogóle całe życie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Widzę, że jesteście, to znaczy, że się chyba to udało. Super. Jeżeli możecie, to oczywiście bardzo Was proszę o to, żebyście zareagowali na to, że jesteśmy. Patrzcie, mam nawet koszulkę wesoła łapka. Specjalnie na tę okazję ją sobie ubrałem. No i oczywiście mam pytanie, jak sobie radzicie o koronawirus. Mam chyba wybaczy nam korona. Słuchajcie, wiecie co, ja myślę sobie tak, że oczywiście każdą z nas dotyka ta sytuacja, która jest. Ja też muszę odwoływać różne spotkania, odwoływać zjazdy. I nie jest to wcale fajne, ale dzięki temu oczywiście mam czas na przykład na to, żeby chociażby pomontować jakieś filmy, czy pomontować jakieś tematy, które gdzieś tam leżą w archiwum i czekają na ten właśnie moment. I tak sobie pomyślałem, że co prawda kurs Super Pies, który miał się odbyć teraz w marcu, musiałem odwołać. Znaczy, bo no, to wynikało z odpowiedzialności za uczestników. Ale mam jakieś materiały z poprzedniego kursu Super Pies, więc oczywiście, że sobie to pomontuję i zrobimy premierę tutaj na kanale YouTube. Mam nadzieję, że to będzie fajny pomysł. Powiem Wam, jaki mam plan na dzisiaj. Mam taki, że chcę Wam pokazać kilka takich filmów i sytuacji, w których właśnie jedne psy uczą się od drugich. Powiedzieć Wam o tym, jakie uczenie społeczne odgrywa, jaką rolę w ogóle w edukacji psa i jakie ma dla nas znaczenie i w jaki sposób my możemy wykorzystać to, że psy uczą się od siebie. Tak, no ja też bym bardzo chciał, tu Agnieszka, żeby mógł się odbyć planowo majowy super pies. No myślę, że słuchaj, no do maja to już sytuacja się jakoś unormuje i ustabilizuje, no bo przecież nie wyobrażam sobie takiej historii, żebyśmy wszyscy mieli siedzieć w domach przez tyle czasu, nie? O, Adela i Goja. Adela i Goja, cześć, witam Was bardzo, Angela. Bo to są takie fantastyczne dwie bokserki, które właśnie były na kursie Super Pies. Zresztą tutaj na kanale YouTube macie film właśnie z nimi, tak? Czyli z Goją i z Adelą. O, i Sylwia, fajnie, bardzo, bardzo mi miło. O, jest i Zuza i Kiwer. Cześć, cześć, cześć. Dobra, super. No, to słuchajcie, teraz będziemy sobie omawiać społeczne uczenie się psów i zacznę od takiego, no jakby nie tyle stwierdzenia faktu, co takiej obserwacji, że tak naprawdę to, że psy uczą się od siebie nawzajem, zostały już zauważone bardzo dawno. Bo na przykład, jeżeli ktoś miał psa, załóżmy myśliwskiego, tak? Albo miał szczeniaka właśnie takiej rasy i polował, to od najmłodszych miesięcy życia tego psa brał go na polowania po to, żeby on się oswajał z sytuacją, tak, z tym polowaniem, z tym wszystkim, co się tam dzieje, i również uczył się od innych psów tego, w jaki sposób ma właśnie zachowywać się podczas tego polowania. I to nie było ważne, czy ten pies był psem gończym, czy był dzikarzem jakimś, prawda, czy był psem do aportowania. On sobie miał po prostu być i obserwować. I okazało się, że bo był taki trend, czy takie przekonanie, że psy nie są w stanie uczyć się przez obserwację. tylko wyłącznie przez warunkowanie, ale na szczęście badania współczesne pokazały, że właśnie psy potrafią się uczyć przez obserwację. I jedno z takich badań było bardzo, bardzo ciekawe. Polegało na tym, że postawiono dwa psy. Jeden z nich był takim psem, który demonstrował zachowanie, drugi to obserwował. I ten pies, który demonstrował oczekiwane zachowanie, miał za zadanie nacisnąć dźwignię, tak, czyli pociągnąć za dźwignię, i wtedy wypadała nagroda w postaci smakołyka. No i ten pies, który demonstrował, był nauczony naciskania dźwigni, czy pociągania za dźwignię łapą, poprzez naciskanie jej łapą. Później pies, który to obserwował, mógł wykonać to zadanie właśnie po to, żeby dostać smakołyk. I najczęściej ten pies, który obserwował poprzedniego psa, używał do uzyskania smakołyka nie łapy, tak jak ten demonstrant, tak? Tylko używał pyska. Dlaczego? Dlatego, że dla psa bardziej takie normalne i bardziej no, częste, tak, jest używanie pyska niż łap. A więc, jeżeli pies może coś zrobić pyskiem, na przykład pociągnąć za coś czy szarpnąć, to zrobi to pyskiem. Nie ma powodu, żeby używać łapy. Więc ten pies, który obserwował, niejako wyciągnął wniosek, że chodzi o pociągnięcie za dźwignię. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja wtedy, kiedy pies demonstrujący to zachowanie, czyli naciskający łapą dźwignię, miał zajęty pysk trzymaniem piłki. Tak, trzymał piłkę w pysku i naciskał łapą. Później w tej podobnej sytuacji pies, który obserwował to, co robi ten demonstrujący pies, w przeważającej większości właśnie używał łapy. Nie pyska, łapy. I znowu pytanie, dlaczego tak robił? Ponieważ widział, że pies, który to demonstrował, miał zajęty pysk, prawda? I naciskał to łapą. Więc tutaj jakby, znaczy, teraz sobie uświadomiłem, że chyba to odwrotnie. Odwrotnie. Oczywiście, że odwrotnie. Czyli jeżeli pies miał zajęty pysk i naciskał łapą, tak, to ten pies, który obserwował, widział, że po prostu nie mógł zrobić tego pyskiem, dlatego używał pyska. I odwrotnie, kiedy ten pies, który demonstrował, miał wolny pysk, ale używał łapy, to ten pies, który później miał powtórzyć to zachowanie, oczywiście też używał łapy. Dlaczego? Bo widział, że to po prostu tak ma się zrobić, tak? Czyli że użycie pyska w tej sytuacji nie jest wskazane. Od razu mi się, tak, właśnie już tutaj mnie Zuzanna, cieszę się bardzo, że jesteście przytomni. Dobra, więc omówiłem to ćwiczenie bardzo, bardzo fajne. I teraz, znaczy, o czym to świadczy? Tak, że psy potrafią wnioskować na podstawie zachowania innego psa, jak powinny się zachować. I tu mi się przypomina taka stara anegdota ze słusznie minionych czasów, kiedy to ponoć jakaś wycieczka obcokrajowców zza naszej wschodniej granicy przyjechała do Krakowa. No i w restauracji po raz pierwszy spotkali się ci ludzie z herbatą, wiecie, taką na sznurku. No więc studenci, którzy byli obecni też w tej restauracji, widząc, że goście nie bardzo mają wyobrażenie, co powinni zrobić z tą herbatą, po prostu wzięli sobie te saszetki do ust i zaczęli popijać wrzątkiem. I cała wycieczka ze Związku Radzieckiego zrobiła dokładnie to samo. A więc tutaj chodzi o to, że po prostu poprzez obserwację my się uczymy wielu zachowań właśnie społecznych. Tak? Również bardzo ważne dla psów jest to, że one mają jedną, jedyną tylko możliwość zadania pytania. One muszą coś zrobić i zobaczyć, jaka jest konsekwencja tego zachowania. Więc one obserwują, tak? Widzą, co robią inne psy i jakie są konsekwencje tego zachowania, co się dzieje później. Później te psy same podejmują jakieś działanie i patrzą, jakie to ma efekty, jakie to ma konsekwencje. W ten sposób pies jakby dowiaduje się, co jest fajne, co jest niefajne, co prowadzi do korzyści, co nie prowadzi do korzyści. Dzięki temu uczy się właśnie życia w tym naszym ludzkim też świecie. I teraz dziękuję bardzo. O, proszę, już tutaj patrzę sobie w międzyczasie na to, co piszecie. Edyta pisze: dzień dobry, mój półroczny psiak nauczył się dziś od innego psa podgryzania fafli jako metody na wygranie walki z większym przeciwnikiem podczas zabawy. Słuchaj, no, to jest fajne, ale do pewnego momentu, tak, kiedy ten półroczny psiak, który ciągle jeszcze ma trochę taką, wiesz, licencję szczeniaka, może mieć taką licencję szczeniaka, bo to już jest okres dojrzewania, ale załóżmy, że jeszcze ma taki, wiesz, okres tolerancji ze strony innych psów, on spotka jakiegoś psa, który nie będzie tak skłonny do ustępowania i wtedy otrzyma reprymendę. Tak więc jakby pytanie od Magdy, czy to można gdzieś taki t-shirt dostać? Chodzi ci o ten z wesołą łapką? Słuchaj, nie, bo ja go zrobiłem, znaczy zrobiła dla mnie jedna bardzo sympatyczna dziewczyna i ja mam tylko jedną sztukę, tak, że ja jej używam wyłącznie na takie okazje jak dzisiaj, czyli pierwsza transmisja na YouTube. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Tak jak wam powiedziałem, zamierzam trochę częściej się z wami spotykać, no bo mamy taki czas, tak? Jesteśmy w domu, możemy trochę więcej pogadać sobie o psach. Dobra, Lucyna, widzę Magda, no, wszystkie chcecie t-shirty z wesołą łapką. Dobra, będę musiał jakoś to ogarnąć, ale nie dzisiaj, dobra? Okej, okay, to zapisuję sobie jako rzecz do ogarnięcia. Więc teraz, kiedy następuje właśnie ten moment najbardziej intensywnego uczenia się poprzez obserwację? Oczywiście w czasie socjalizacji. A ten okres socjalizacji u psów zaczyna się w trzecim tygodniu życia i trwa mniej więcej do 16 tygodnia życia, czyli do 4 miesiąca. Zależy to oczywiście od typu psa, od rasy. Nie chcę wchodzić aż w takie szczegóły, ale zasadniczo wszyscy są zgodni, że trzeci tydzień to jest moment rozpoczęcia okresu socjalizacji, a zakończenie różnie, 12 do 16 tygodnia życia. U labradorów 72 dzień. Mają super, nie? Natomiast u owczarków jest dość krótko, nie? Bo to jest praktycznie no, chyba najkrótszy ze wszystkich naszych ras, tak? I dlaczego ten okres ma takie duże znaczenie? Ponieważ w tym czasie socjalizacji pies musi dowiedzieć się, co to znaczy być psem, czyli jak rozmawiać z innymi psami, w jaki sposób się z nimi komunikować, jak jego działania będą odbierane przez te inne psy. Mógłbym to porównać troszkę do nauki języka, tak jak my się uczymy języka poprzez naśladowanie, tak, poprzez powtarzanie, poprzez wielokrotne próby. I tak samo psy uczą się w ten sposób tego języka, tej komunikacji ze sobą, poprzez wielokrotne powtarzanie i różne próby i konsekwencje tych prób. Oczywiście, jeżeli raz się coś im nie uda, to nie znaczy, że z tego zrezygnują. Dzisiaj, słuchajcie, miałem też taką bardzo miłą sytuację, ponieważ wpadli do mnie moi przyjaciele ze swoją roczną córeczką. Są zdrowi. Na szczęście tutaj, gdzie mieszkam, nie ma jeszcze żadnego przypadku wirusa, więc zachowując odpowiednie środki ostrożności, czyli nie całując się na dzień dobry i po prostu no, mogliśmy się tak na chwilę spotkać. I ich córeczka jest akurat maroczek, więc ona próbuje wstawać. I próbuje wstawać i pada. I znowu próbuje wstawać i pada. I jak próbuje wstawać i zrobi kroczek, to wszyscy się cieszą i w ogóle zachwycają tym, że ona zrobiła ten kroczek. To, że jej się nie udaje wykonać tego kroku, to nie znaczy, że ona zrezygnuje z tego, prawda? Potem tak sobie to przełożyłem na to, jak często my już dorośli ludzie reagujemy, że jak nam coś nie wyjdzie, to my mówimy, dobra, to ja już tego nie podejmę. No, gdyby dziecko tak pomyślało, że okej, nie wyszło mi chodzenie, to nie będę próbować, to by się nigdy nie nauczyło chodzić. Hanka pisze nam, że od 2 miesięcy ma małą saterkę i codziennie widzę, jak uczy się od starszych dziewczyn zachowań. Pierwszy miesiąc nie był łatwy, a teraz się nawet bawią, a nigdy w trójkę, zawsze jedna obserwuje. No właśnie, psy mają różne swoje rytuały, różne sposoby, różne takie jakby rodzinne rytuały i zachowania, które są charakterystyczne dla jednej grupy, a niekoniecznie dla drugiej. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda właśnie taka socjalizacja, takie uczenie się od starszego psa, szczeniaka i szczeniaków, bo mam przygotowane kilka filmów właśnie, które gdzieś tam odgrzebałem w archiwum i chcę Wam to pokazać. Oczywiście to będziemy sobie na bieżąco komentować. Więc pierwsza rzecz to jest to, czego uczą dorosłe psy, nasze małe szczeniaki czy szczeniaki. Otóż uczą je przede wszystkim zachowania dystansu i szacunku do tego, co ten starszy pies posiada. I to jest taka rzecz, że narzędziem do tego uczenia jest często reprymenda. Jeżeli my mamy naszego małego, słodkiego szczeniorka i jakiś pies na niego warknie, to jesteśmy od razu przerażeni, że stanie się jakaś straszna rzecz. I ten nasz szczeniak zostanie stłamszony, zagryziony, pogryziony, potem będzie miał traumę przez całe życie. Oczywiście nie twierdzę, że tak nie może się zdarzyć. Może się zdarzyć, jeżeli na przykład jakiś pies jest no, bardzo, bardzo antysocjalny i niestety jego zachowanie stanowi zagrożenie dla całej grupy. U psów żyjących swobodnie, bez takiego bliskiego kontaktu z człowiekiem, pies, który zachowywałby się w sposób no, kompletnie jakiś odjechany, byłby zagrożeniem dla całej grupy. Ja miałem możliwość obserwowania takich stad w Bułgarii. Kilka lat tam jeździłem, obserwowałem sobie te psy. I było widać, że te grupy, one są na pewno grupami rodzinnymi, ponieważ one są podobne nawet do siebie. Jak jest grupa czarnych, to jest grupa czarnych. Jak jest grupa siwych, to jest siwych, czy takich powiedzmy nakrapianych jakichś. W większości są średniej wielkości te psy. Czasami zdarzają się grupy mieszane, ale grupy rodzinne zamieszkujące jakiś jeden teren zwykle są bardzo do siebie podobne. Teraz, jeżeli w takiej grupie pojawi się jakiś pies, którego zachowanie zagraża całej tej grupie, to jest nieprawdopodobnie mocno przez tą grupę korygowany, a czasami wręcz eliminowany. Tak się zdarza, tak? Że po prostu dobro czy bezpieczeństwo całej tej grupy jest ważniejsze od indywidualnego, prawda, osobnika. Natomiast w większości przypadków dzieje się tak, że reprymenda, jaką pies dostaje od innego psa, jest przez niego traktowana nie jako trauma czy jako coś przerażającego, ale jako lekcja, w jaki sposób się należy zachowywać, a jak się nie należy zachowywać. I dokładnie w ten sposób moja kochana, nieodżałowana Irda, która była moją panią profesor i 8 kwietnia będzie rocznica, jak jej już z nami nie ma, ona właśnie miała fantastyczną umiejętność uczenia szczeniaków, nie tylko szczeniaków, po prostu właściwych zachowań społecznych. Tutaj Magda pisze, że Szaki wszystkie szczeniaki w parku dyscyplinuje. Tak, no, to jest właśnie tak, że czasami są takie psy, które czują się w obowiązku dyscyplinować inne psiaki, tak? Nawet jeżeli one nie należą do tej jej bezpośredniej grupy rodzinnej. No dobra, to teraz przejdźmy sobie do ekranu, na którym mogę Wam pokazać filmy. Tutaj będzie kilka tych filmów. Pierwszy Wam pokażę Frelkę i Irdę. To znaczy, Irda czy tutaj małą Freluszkę Respekta. Widzicie? Frela się tutaj wkurza i denerwuje. A Irda ma kosteczkę. I Frelka chce dostać tę kostkę, ale Irda mówi: nie, nie dostaniesz. I co robi mała tutaj Freluszka Glizduszka? Zaraz zobaczycie. Rezygnuje. No dobra, to już jest następny temat. Za chwilkę do niego wrócimy. Tutaj macie znowu to, jak trela już, troszkę starsza, dyscyplinuje szczeniaka. Tak, czy w ogóle jak się zachowuje ze szczeniakami. To jest mała labradorka.
A tam jest drugie.
No, to jeszcze jest Irda, tam jest labrador. Czyli tutaj już trela trochę się nauczyła, jak to się robi. Popatrzcie, podbiega do szczeniaka, mówi, jesteś zbyt energiczny, zachowuj się. No i co robi? Co robi szczeniak?
Chodź, fecie.
Odchodzi, prawda? Nie, on nie czuje się w tym momencie w jakiś sposób tam stłamszony przez dużego psa, tylko uznaje, że jest to normalna lekcja. Tak to po prostu działa, tak? Nic się złego nie wydarzyło.
Trela.
Dziwne rodki wyglądają z ogonami. Ja dzięki temu mogę Marcin powiedzieć, że to jest labrador, wiesz? Dlatego, no a tutaj jeszcze jest i duszka.
No i ślicznie. Chodźcie.
Dobra.
Pies odmawia współpracy nawet wtedy, kiedy człowiek ma przy sobie bardzo dobre smakowe.
Dobra, przejdziemy sobie za chwilkę do tego, bo tutaj mam kolejny film, który oczywiście dla was przygotowałem. I to będzie też film o tym, jak Irda uczy szczeniaki opanowywania emocji, tak, czyli jak ona to tak naprawdę robiła. Okej. Okay. Co ja sądzę o Cane Corso, się tutaj pyta Serek 279. No, mam przyjaciela, który ma 4 Cane Corso, sam też teraz mam na szkoleniu jednego kaniaka, jest jeszcze kilka, znaczy miałem do czynienia często z tymi psami, w ogóle ta rasa staje się teraz dość modna. No i powiem tak, no ja bardzo lubię molosy, oczywiście. Cane Corso są bardzo, bardzo fajnymi psami, bardzo mam dobre takie doświadczenia z nimi, ale wymagają naprawdę świadomego przewodnika, świadomego, który im właśnie pokaże granice, który będzie dla nich przewodnikiem właśnie, a nie tylko będzie je rozpieszczał i głaskał, dlatego że taki pies właśnie nie nauczy się właściwego postępowania z innymi psami. Właśnie czego psy uczą się od innych psów? Przede wszystkim właśnie, tak jak widzieliście, psy uczą się od innych psów zachowań społecznych. Tak? Czyli one uczą się od innych psów tego, co znaczy być psem. Jak to jest być psem? Jeżeli macie psa, który jest stabilny psychicznie, zrównoważony, który jest opanowany, to taki pies jest absolutnie nieocenionym pomocnikiem w wychowaniu właśnie młodego psa. Ja zresztą teraz cały czas piszę taki cykl Gawenda starego psa, gdzie właśnie jest dwójka bohaterów, jest młody szczeniak, który dopiero wchodzi w życie, i stary, już doświadczony pies, który pokazuje mu różne rzeczy. Nie wiem, czy zauważyliście, że też psy uczą się od siebie niekoniecznie tych rzeczy, które my uważamy za najlepsze. Tak? Niekoniecznie jest tak, że one przejmują od siebie te najlepsze wzorce, bo czasami niektórzy właściciele mają takie wrażenie, że psy uczą się od siebie tych umiejętności, których my wcale nie chcemy. Czyli na przykład wymuszania, czyli na przykład szczekania, czyli na przykład atakowania różnych tam rowerzystów, rolkarzy i tak dalej. I nie idzie to w stronę grzeczności, tylko właśnie w stronę jakby tego łobuzerstwa. O, dzięki. Słuchajcie, jak chcecie, to ja wam wrzucę link do Gawendy Starego Psa. To jest oczywiście, Gawenda jest bezpłatna, tam nic nie musicie płacić, żeby sobie ją czytać i dostawać kolejne odcinki. I właśnie Kasu z oczyszczeniak jest w stanie nauczyć się czegoś od psiego weterana. Jest mnóstwa w stanie nauczyć się od psiego weterana, ale musisz zadbać o to, bo to trochę tutaj sobie tak właśnie gdzieś mi pobrzmiało, tak, że jest pies weteran, czy to już jest taki naprawdę bardzo stary pies, taki wiesz, który już nie ma siły na nic, czy to jest tylko starszy pies, tak? Bo jeżeli to jest taki starszy pies, nie wiem, 7-8-letni, to jak najbardziej, no po prostu nie masz lepszej opcji niż szczeniak, który uczy się od takiego psa. Natomiast są takie szczeniaki, które wykorzystują to, że ten psi weteran jest na przykład starszy i już nie ma siły na nic i jest po prostu takim psem, który mówi: daj ty mi święty spokój, bo wtedy ten młody będzie zamęczał takiego psa. I robiąc w ten sposób, nie otrzymując od tego starszego, schorowanego, już zmęczonego życiem psa odpowiedniego komunikatu pod tytułem nie rób tak, to ten szczeniak będzie się uczył rzeczy, których my wcale nie chcemy. Bo później on wyjdzie do innego psa, zobaczy, że ten pies jest, prawda, dorosły, podejdzie do niego na pewniaka, zrobi coś głupiego, typu, nie wiem, wskoczy mu na grzbiet łapami albo złapie go za ogon i dostanie po prostu mocną burę, nawet może zostać ugryziony. I to będzie po prostu konsekwencją tego, że pozwalaliśmy mu na męczenie staruszka. Okej, patrzę sobie tutaj. No to współczuję ci, że ci jakiś kundel pogryzł. To prawdopodobnie uruchomił sobie, Kasper pisze, że jechał na rolkach i jakiś kundel go pogryzł. No właśnie uruchomił prawdopodobnie po prostu zachowanie łowieckie, bo to co robią te psy biegając, prawda, i gryząc po kostkach biegaczy, no to jest taka namiastka polowania. Hanka tutaj nam podrzuca, że dyscyplinowanie wyglądało groźnie, było warczenie, pokazywanie kłów i kłapanie. Oczywiście, bo to właśnie te lekcje wyglądają groźnie. One wyglądają tak, jakby rzeczywiście miało się wydarzyć coś strasznego, ale pamiętajcie, że psy są bardzo teatralne. One to wszystko robią, właśnie one robią taki teatr, Który ma wyglądać strasznie, ale nie ma być straszny. Tak? On nie, najczęściej te wszystkie takie właśnie teatralne akcje, takie dyscyplinowanie, wygląda po prostu makabrycznie, a nic tak naprawdę się poważnego nie dzieje. Tak? Więcej się dzieje w naszej głowie, bo to działanie starszego psa jest obliczone na efekt. To ma wywrzeć konkretny efekt na tym młodym adepcie, tak? To nie jest obliczone na to, żeby go zabić, a my niestety czasami tak to właśnie traktujemy. Więc nawet jeżeli to wygląda groźnie, jest związane z pokazywaniem kłów, warczeniem, to oczywiście nie powinniśmy traktować tego jako zachowania agresywne. I pozwólcie, że wam też pokażę tutaj taki film. Być może niektórzy już z was ten film widzieli, ale to jest film o tym, jak Irda moja spotkała się ze szczeniakami, które przywiozła nasza trenerka z Warszawy, Dyta Osowska, która jest nie tylko no, trenerką Wesołej Łapki i behawiorystką, ale też hoduje rodezjany. I ostatnio nawet napisała książkę o rodezjanach. To jest chyba jedyna taka książka w ogóle po polsku. O ile wiem, teraz będzie też wersja angielskiej. Więc dlatego przyjechała z tymi rodezjanami, tak? Przyjechała sobie z całą grupą tych szczeniaków i zobaczycie, w jaki sposób Irda te szczeniaki uczyła opanowywania emocji, tak? Już zobaczmy, czy to się zadzieje. Tak. I tutaj macie Irdę, która sobie znalazła jakąś tam butelkę i bawi się tą butelką plastikową. No i jest, prawda, całkiem sympatycznie. Butelka należy do Irdy, żeby nie było wątpliwości. Ale szczeniaki są zaciekawione tym, co ona tam ma. Chciałyby się też pobawić. I któryś w końcu się odważy podejść trochę za blisko tej butli i zobaczycie, co zrobi Irda. Tak? Ona niby wchodzi i mówi: hał, to jest moja butelka. I te szczeniaki fantastycznie sobie reagują, tak, na to. I co zrobi? Ida odbiegła z butelką, wraca z nią z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że ta lekcja wymaga powtórzenia. Nie jest tak, że jednorazowo wystarczy to zrobić i już wszystko, prawda, zostanie załatwione. Ona wie, że szczeniaki potrzebują parę razy się spotkać z jej reakcją, żeby dowiedzieć się, że należy się szacunek dla psa, który właśnie zajmuje się swoją butelką. Tak? Tutaj już następno widzieliście. Okej. Okay. Dobry wieczór, jeszcze dobry wieczór. Znaczy, Kasper, ja, bo tutaj widzę, że zadajesz takie pytanie typu, co ja sądzę o walkach psów dla pieniędzy. Ja w ogóle, wiesz, uważam, że to jest w ogóle poniżej krytyki, tak, co można robić. No, sądzę, że jest to absolutnie nieakceptowane, przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Okej. Okay. I teraz tak, właśnie tak tutaj jakby napisałaś, Agnieszko, że cudowna profesorka, tak. I powiem ci, że ja jestem bardzo też zadowolony z tego, że Irda nauczyła Frerkę właśnie takiego jakby do postępowania z innymi psami. I ostatnio też miałem taką możliwość, żeby być z dwoma psami na spacerze. Widziałem, w jaki sposób ona potrafi sobie z tymi psami gadać. Tak? Wszystko dzieje się dlatego, że ona miała bardzo dobrą nauczycielkę, że Irda po prostu jako doświadczony pies pokazała jej, na czym polega życie w stadzie, w grupie psów. I tutaj widziałem, gdzieś mi mignęło to, zaraz może odnajdę. Jest od Magdaleny, która napisała nam, że starszy pies jest reaktywny, lękliwy, na przykład oszczekuje ludzi. Młoda zaczyna podłapywać jego zachowanie tylko z inną intencją. Chce się witać, cieszy się, a nie oddając zagrożenie. Jak to pogodzić? Ja już wspomniałem o tym, że najlepszymi nauczycielami są psy, które są stabilne, tak? Czyli one są jakby no dojrzałe, są stabilne psychicznie, nie są nadmiernie reaktywne. Bo teraz tak, jeżeli masz psa reaktywnego, to on nauczy twojego młodego psa takich właśnie zachowań. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie. Oczywiście, że młody szczeniak będzie podbiegać i będzie raczej się właśnie chciał bawić, będzie raczej chciał właśnie w ten sposób wchodzić w interakcję, ale to się może zmienić, dlatego że zachowania szczenięce w którymś momencie ustępują zachowaniom dorosłym. Kiedy pies osiąga pewien wiek, no to te zachowania szczenięce już przestają być takie fajne. I teraz jak to pogodzić? Ja myślę, że tutaj jest duża twoja rola jako przewodnika, żeby po pierwsze pracować z tym starszym psem, który jest reaktywny, lękliwy, po drugie pracować też z tym młodym psem, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której starszy daje sygnał, a młodszy się dołącza do takiego pościgu i po prostu robią razem haje, bo to tak może niestety wyglądać. Czyli ty powinnaś po prostu przerywać takie zachowanie, które jest wywoływane przez tego starszego psa właśnie po to, żeby młody nie uczył się takiej właśnie pogoni i reagowania nadmiernie szczekania. Chyba, że to ci nie przeszkadza, tak? Tak jak psy na przykład pasterskie uczą się pasienia od siebie nawzajem, czyli na przykład jak macie ludzi, którzy hodują border collie, tak, i robią z nimi pasterskie jakieś tam akcje, tak, czyli konkursy, czy takie rzeczy, to szczeniaki oczywiście uczą się od tych młodych, znaczy od tych starszych psów, jak być pastuchem, w jaki sposób się tam zachowywać. No właśnie, i teraz tutaj Dariusz napisałeś, że szczeniak jest taki asertywny, napisałem, mocno dominujący charakter, a starszy pies jest mocno uległy i to on jest górą. Znaczy on w sensie szczeniak, czy on w sensie starszy, bo to nie jest dla mnie jasne, ale pamiętajcie, że jeżeli wasz młody pies, tak, szczeniak, jest psem bardzo takim pewnym siebie, bardzo asertywnym, natomiast starszy pies jest już słaby, albo jest bardzo uległy, albo jest taki właśnie unikający, to przez jakiś czas ten układ będzie stabilny, ale ten układ będzie stabilny tylko w waszym domu. Kiedy ten młody pies nabierze takiego przekonania, że relacja z każdym psem wygląda w ten sposób, tak, to wyjdziecie z nim gdzieś na zewnątrz i on będzie miał w głowie tylko jeden wzorzec reagowania. Tak? Właśnie zabawa, podszarpywanie, skakanie i tak dalej. I trafi na jakiegoś twardszego od siebie psa, który go mocno zdyscyplinuje. Jeśli zrobi to za mocno, no to oczywiście może spowodować, że wasz szczeniak będzie się źle, znaczy będzie po prostu potem trzymał gdzieś taki duży dystans i będzie się obawiać kontaktu z innymi psami. Więc tutaj jakby już właściwie wchodzimy nie tyle w relacje pies-pies, ale w relacje pies-człowiek. Może to jest fajny temat na kolejne nasze spotkanie. Dlatego, że w tych sytuacjach po prostu to człowiek musi przejąć taką kontrolę nad tym, co robią psy. Ja uważam, że najlepszym, takim najbardziej stabilnym układem, jak macie więcej niż jednego psa, jest układ despotyczny. Czyli taki, w którym to ty, człowieku, decydujesz, co psom wolno robić, a czego nie wolno robić, a nie one między sobą. I kiedy ja miałem, był taki okres, że miałem 4 psy w domu, to one żyły w absolutnej harmonii, ponieważ to ja decydowałem o tym, jak one się mają względem siebie zachowywać i ja przejmowałem taką rolę super psa. Nie? To była moja brocha, jakby, żeby tak właśnie to wyglądało. No i tutaj już właśnie Dariusz już nam odpowiedział, że ten starszy ma 3 lata, a to ten szczeniak jest właśnie taki asertywny. Nie? I Maciek pisze nam jeszcze, że pies bawi się z innymi psami, ale jednocześnie się jeży. Co to oznacza? Czy warto na to reagować? Wiesz co, jeżenie sierści, czyli właśnie taki irokes czasami nie mówimy, nie? To się nazywa fachowo nawet piloerekcja. Więc taka reakcja świadczy o emocjonalnym pobudzeniu, najczęściej związanym z poczuciem zagrożenia, ale też z jakąś dużą ekscytacją. Jest w tym element poczucia zagrożenia, co mogłoby sugerować, że ilość kontaktów, dobrych kontaktów twojego psa z innymi psami jest jeszcze dla niego zbyt mała. Tak? I już. Więc ja bym po prostu, jeżeli twój pies jest taki, no, że nie wiem, nie wdaje się od razu w bójki, tylko potrzebuje więcej kontaktów, to ja bym mu zapewnił więcej kontaktów, ale w bezpieczny sposób, czyli manewrowałbym odległością, tak? Nie pakował go od razu w bardzo bliskie kontakty. Dawałbym mu czas na to, żeby się oswajał z tym, że inne psy są dookoła. Jak się oswoi, to zauważy, że ta grzywa dopiero opadnie i jak opadnie, pozwoliłbym mu na bliższy kontakt z innym psem. Czyli być może pomysłem na twojego psa, Maćku, byłoby to, aby nie dopuszczać do zabawy od razu, czyli nie tak, że puszczamy psy ze smyczy i biegną na rympach, tak, żeby się bawić, ale dajesz im trochę więcej czasu na to, żeby się mogły ze sobą zapoznać i żeby te emocje opadły. Ja myślę, że to będzie dobry kierunek. Daj nam znać na następnym spotkaniu, jak ci to wyszło. Okej. W jaki sposób, Magda pyta, w jaki sposób decydować? A więc decydowanie o tym, co psy robią, a co nie, odbywa się w ten sposób, że ja po prostu wkraczam. Jeżeli widzę, że jakiś pies zaczyna się zachowywać w sposób zbyt nachalny, to biorę tego psa i go na przykład izoluję w innym miejscu na chwilę. Potem mu daję kolejną szansę. Jeżeli on znowu się tak zachowa, to ja go znowu wezmę i odizoluję. Tak robimy na przedszkolu, tak? Jeżeli znowu to zrobi, to zrobię to po raz trzeci. Będę tak konsekwentny, aż on zrozumie, że ten rodzaj zabawy, czy ten rodzaj interakcji z innymi psami po prostu zawsze powoduje jego stratę. Jeśli powoduje jego stratę, to nie ma sensu tego powtarzać, ponieważ on tego nie chce. On chce się z tymi psami bawić i przyjaźnić, a niekoniecznie chce, żeby właśnie tracić z nimi kontakt. Więc to będzie taki sposób, który jest dość bezpieczny, tak, bo nie naraża ciebie na pogryzienie, ale dość czytelny dla psa. Agnieszka, czy dwa psy żyjące razem mogą tworzyć swojego rodzaju komitywy? Problem ze wspólnymi spacerami, oddzielnie zachowują się w miarę dobrze, ale czasem mają swoje wzajemne wsparcie i ledwo nad nim panuje. Ależ tak, bo psy są właśnie zwierzętami społecznymi, więc dlatego, jeżeli one już mają jakiś wspólny pomysł i go realizują, tak, i tworzą taką bandę, no to ty po prostu jesteś albo członkiem tej bandy, albo możesz się tylko temu przyglądać. Więc jeżeli ja mam na przykład takie psy, które tworzą jakąś tam komitywę, tak, czyli idą sobie razem, to ja muszę przejąć kontrolę na tym spacerze, czyli ja wtedy biorę dwie smycze i zaczynam od spaceru strukturalnego, czyli jest spacer, w którym psy idą ze mną, po pewnym czasie dopiero ja pozwalam im na swobodne bieganie, załatwianie się i tak dalej, przywołuję je, nagradzam, zapinam na smycz, znowu idziemy tam, gdzie ja chcę. I to powoduje, że one po prostu wiedzą, że to ja podejmuję decyzję, a nie one, ale absolutnie tak. One właśnie tworzą takie bandy i komitywy i potrafią fantastycznie ze sobą kooperować i współpracować, to czasami jest naprawdę źródłem takich różnych śmiesznych sytuacji. Nie? Jeden pies zaczyna coś wąchać albo kopać, drugi podchodzi, zaczyna kopać w tym samym miejscu i wąchać, co ty tam znalazłeś. To jest też taki pomysł na to, jak możecie z waszym psem fajnie współpracować na spacerze. Po prostu od czasu do czasu znajdźcie coś, tak, coś, to nie musi być coś konkretnego. Znajdźcie jakąś kępkę trawy, którą zaczniecie rozkopywać waszymi rękami i przyglądać się jej, ją ogrywać tak teatralnie. I zobaczycie, że wasz pies natychmiast podejdzie i zobaczy, co wy tam robicie. Nie? Więc to jest też właśnie ten element zachowania społecznego. Dobra, tutaj widzę, że ja przyznam się, że nie jestem do końca w stanie nadążać za waszymi komentarzami, ale bardzo, bardzo się cieszę, że je piszecie, bo później się będę mógł do nich odnieść. Kochani, jeżeli jeszcze subskrybowaliście kanału, to kliknijcie subskrybuj, bo dzięki temu będziecie otrzymywać informacje, że się znowu spotykamy na live, czyli będziecie zawsze na bieżąco, a ten nasz live, on się nie pojawi na Facebooku, tylko pojawi się w klubie Przyjaciół Psów. Więc jakbyście chcieli sobie do niego wrócić, to oczywiście w klubie Przyjaciół Psów. Tam jest w tej chwili ponad 50 różnych filmów, materiałów, też kursów, takich jak na przykład kurs o agresji smyczowej, kurs o żywieniu, zachowaniu, handlingu. Tam jest całe mnóstwo różnych tematów, w tym również zapisy naszych live'ów. Więc jak chcecie, to ja oczywiście zapraszam do klubu Przyjaciół Psów i zostawię wam link tutaj w komentarzu pod tym live'em. A tutaj pytanie było, dotyczyło chyba to takie od Grzegorza, trochę nie związane z naszym tematem bezpośrednio, ale chodzi o to, że suczka, mieszaniec haskiego, zjada niepostrzeżenie kawałki szmaty znalezione lub kawałki papieru, no i rzeczywiście dobrze by było to sprawdzić przede wszystkim, czy nie jest to jakiś problem niedoboru w diecie, tak? Ewentualnie właśnie jakiś tam problem zdrowotny, bo od tego zaczynamy. Dopiero kiedy mamy pewność, że psu nic nie dolega, że nie brakuje mu żadnych substancji odżywczych, to wtedy dopiero zabieramy się za modyfikację zachowania od strony behawioralnej. Polecam książkę Aria Nie, którą właśnie napisałem. Widzicie tam z tyłu za mną jest ta książka. Wydawnictwo Galaktyka. To jest książka o eliminacji niepożądanych zachowań. Ale najważniejsza rzecz, jak pojawia się jakieś zachowanie takie, jak tutaj opisałeś, to absolutnie bardzo, bardzo polecam wizytę u lekarza weterynarii. Kamila mówi, że sprawa jest utrudniona, gdy starszy pies jest głuchy i niedowidzi. Komunikacja jest utrudniona. Zgodzę się z tym i nawet wyobraź sobie, Kamila, że mam filmik, który chciałem wam pokazać, na którym właśnie zobaczycie głuchego dalmatyńczyka, z którym pracowałem. I ten dalmatyńczyk w którymś momencie spotyka bigla. I zobaczycie, jak on się komunikuje z innymi psami. Także tutaj widać, jakby to wygląda no, troszkę inaczej niż w przypadku psa, który jest w pełni sprawny, czyli słyszy normalnie, dobrze, prawda? Także tutaj zaraz wam pokażę dalmatyńczyka, żebyście sobie mogli też zobaczyć. I później o tym pogadamy, rzecz jasna. Także tutaj... Bardzo proszę, dalmatyńczyk. Wiem, czemu taki mały, zaraz tutaj ogarniemy temat.
Na szczęście w kontaktach z innymi psami błękit zachowuje się całkiem poprawnie, Pomimo swojej głuchoty potrafi bowiem czytać mowę ich ciała.
Odchodzi. Czyli nie jest tak, że on nie czyta psów. Psy porozumiewają się również.
I tego, i bigla, bo to jest takie przywarowanie trochę ze strachem. Bigiel trochę taka pozycja wysoka, imponująca, ale odwraca wzrok, czyli wysyła sygnał uspokajający. Dalmatyńczyk jest w pozycji niskiej, czyli przywarowanie jako sygnał. Teraz jest zapoznanie się, ogonek, nosek, nosek, ogonek. Bigiel jest trochę przerażony tym. Zobaczymy, czy on się zachowa grzecznie. Oplątał bigla. No, że jest trochę tak sztywno jeszcze to poznawanie się. Jest trochę niepewny. Odejście. Tak. Pogadali. Nie ma powodu. Obsikanie to takie rytualne. Teraz bigiel podejdzie pewnie i obsika to samo miejsce. Dobra. Dajcie jeszcze. Tak jest. To jest rytuał powitalny psów. Obsikujemy to samo miejsce.
Obroża, na której był błękit, okazała się niestety zbyt luźna. Pies bez trudu wyswobodził się z niej i pobiegł za swoim kolegą, biglem. Na szczęście nie odbiegł daleko i wkrótce...
I to jest powód, dla którego ja zawsze mówię, że obroża musi być dobrze dopasowana. Naprawdę. To jest strasznie ważne.
Nie jest pies, który jest przerażony, jest w stresie. On zaczyna już powoli do niego docierać, że tutaj jest człowiek. Tak? Zaraz mnie zobaczy. Teoria temperamentu Strelała. Introwertycy bardziej reagują na unikanie, ekstrowertycy na wzmocnienia pozytywne. To samo jest z psami. I teraz znowu. Ja podejmuję decyzję, że idziemy tam.
W naszej pracy z psem konieczne było użycie behawioralnej smyczy treningowej, która daje nam możliwość pełnej kontroli nad zachowaniem psa oraz daje mu jasny komunikat o tym, że teraz człowiek przejął kontrolę nad całym środowiskiem i nad zachowaniem psa.
Okej. Oczywiście ten film chyba też jest na moim kanale YouTube, także tym się na razie nie chciałbym zajmować. Tutaj fajną uwagę przeczytałem, że Kamila pisze, podobno sprawdza się świetnie obroża elektryczna przy pracy z głuchym psem. Tak samo jak jakakolwiek komunikacja dotykowa, nie? No bo ponieważ pies nie słyszy, więc on nie usłyszy, że wy go wołacie. Ale na przykład wibracja na obroży już może być takim sygnałem jak komenda do mnie. Tylko chodzi o to, żeby psa tego nauczyć, prawda? Tak samo smycz behawioralna, która powoduje, że pies czując presję może ustąpić od tej presji, i to jest dla niego komenda noga, tak? Czyli równa, jeżeli wolicie. Więc tutaj absolutnie tak. Przy czym tutaj chciałbym jakoś mocno bardzo podkreślić, że ludziom się obroża elektryczna kojarzy po prostu z krzesłem elektrycznym, tak? Czy to jest coś takiego, co powoduje, że pies jest drażony prądem. Sposób, w jaki ja używam obroży, to się można powiedzieć, to jest obroża elektroniczna albo obroża zdalna. To jest termin mojego przyjaciela Łukasza Wacławskiego, którego pozdrawiam. I bardzo mi się on podoba, bo to jest obroża zdalna. I to jest cała idea użycia tego rodzaju narzędzia, czyli komunikacja z psem na odległość. To jest jej idea. Tak? Czyli nie możemy powiedzieć, że używamy obroży po to, żeby psa za coś tam karać, no bo to nie jest po to, ale żeby się z nim komunikować, czyli żeby on po prostu wiedział, że na przykład my czegoś od niego chcemy. No jeżeli jest oczywiście niesłyszący, no to tym bardziej ma uzasadnienie. Pytanie, czy O, właśnie tak, Darku, nie Grzegorz, tak, że zabierz do weterynarza. Tak, jeżeli mogę ci coś podpowiedzieć, po prostu zrób jej badania, takie też podstawowe badania krwi, sprawdź poziom wapnia do fosforu. To jest taki parametr, który nam pokazuje, czy w diecie jest wystarczająca ilość tych substancji mineralnych. Okej. A właśnie, Kamila mówi, że stary pies nie widział dobrze, przyglądał się młodemu, co on odbierał jako wyzwanie. No to, bo właśnie to też jest komunikat, tak? Czyli pies musi się nauczyć, że to takie gapienie się ze strony starego psa nie jest wyzwaniem, tak? Więc dla wielu psów, właśnie tych, które mają kompetencje społeczne, ale na przykład nie mają takich doświadczeń z psami niewidzącymi czy niesłyszącymi, to po prostu może być interpretowane jako wyzwanie. Patrycja, pozdrowienia dla Tixa. Zdalne obraża to najlepsze, co mogłam dać chyba, nie? Mojemu psu. Cieszę się. Super. A tutaj Hanka, co zrobiła młodej, nie spodobała się aria do mnie. Oskubała okładkę, na szczęście reszty nie tknęła. No to zawartość się liczy. A celulozą się nie martw, bo okładka jest łatwo, że tak powiem, przeleci przez psa, nie zrobi mu krzywdy. Tutaj jeszcze Astari Staff pyta, że odnośnie spaceru strukturalnego momentu za mną. Czy pies ma iść przy nodze w tym czasie? Nie, ja tego nie wymagam, żeby pies szedł przy nodze tak idealnie, jak wiesz, na obedience, dlatego że ideą tego spaceru jest to, że pies ma podążać za przewodnikiem. Więc to, czy on podąża idealnie za mną, czy on podąża 50 cm w lewo, czy 50 w prawo, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że on nie jest w trybie polowania, tylko w trybie podążania. Ja o tym też dużo mówię na różnych live'ach, więc na pewno, jeżeli będziesz miał ochotę to poszukać, to znajdziesz ten materiał. Tak? Czyli nie tryb polowania, tak? Czyli takiego właśnie węszenia, gapienia się, namierzania celów, tylko tryb podążania. Ma iść za tobą jak pies Menela, za przeproszeniem. Dobra? Także, że to. Magda pisze, aha, to jeszcze o obroży, obroża pulsacyjna. No, pulsacyjna, no to też jakby sugeruje, że co ona ma robić? Pulsować. Okej. Okay. O, Zuza nam tutaj podrzuca, że kiwer miesięcy 5 coraz intensywniej drapie, wylizuje ścianę, a w ogrodzie wyżera skorupki z kompostu. Od kilku dni daje mu więc do karmy sproszkowane skorupki jaj. Fajnie, ale sprawdź, czy to nie jest za mało. To znowu, badanie krwi w kierunku jon wapnia fosforu, czyli stosunek wapnia do fosforu powinien być mniej więcej 2 do 1. I sprawdzamy. Jeżeli jest zaburzona ta równowaga, pies może sobie suplementować po prostu dietę właśnie jedząc ściany, tak? Albo skorupki z kompostu. Więc tutaj zobacz, czy nie trzeba tego po prostu uzupełnić w sposób taki bardziej już no, medyczny. Tak? Ale fajnie, że o tym myślicie i już. I też wam chciałem jeszcze pokazać jeden film o komunikacji psów, na którym zobaczycie właśnie psy, które nie do końca się potrafią ze sobą komunikować i są względem siebie agresywne. Ten film nagrałem wiele, wiele lat temu, jak ja w ogóle zaczynałem taki program, to się wtedy nazywało ARS, czyli agresja, reaktywność, strach. I on polegał właśnie na tym, że ja wykorzystywałem moją biedną suczkę Irdę jako panią profesor, która miała łagodzić konflikty i uczyć inne psy grzecznego zachowania. Powiem wam tak, dzisiaj bym tego nie zrobił, dlatego że ja zdaję sobie sprawę, jak ogromnym obciążeniem było to dla Irdy. Dzisiaj mam inne metody, inne podejście na warsztatach naprawczych, po prostu uczę psy komendy spokój, uczę komendy czekaj, opanowania emocji, chodzenia za człowiekiem. Dopiero kiedy mam to zrobione, pozwalam na interakcję z innymi psami. I też mam oczywiście nad tym kontrolę. Tutaj na filmie, który za chwilę zobaczycie, to był moment, kiedy ja po prostu puszczałem Irdę i ona miała robić porządek z psami, które rzeczywiście zachowywały się bardzo reaktywnie, bardzo agresywnie. Na szczęście były w kagańcu. I jak mówię, pokazuję wam ten film właśnie nie dlatego, żeby się chwalić, tylko dlatego, żeby wam powiedzieć, że tak nie róbcie, ok? To z tym zastrzeżeniem możemy się przełączyć na kolejny film.
Druga drugie spotkanie z agresywnymi psami, labradorem Gato i owczarkiem Alfą, zaczęliśmy od ponownego zapoznania się psów ze sobą, od możliwości swobodnego pomagania. Gato jest w kagańcu, natomiast Alfa, ze względu na to, że nie wykazywała już bardzo silnej agresji, jest bez kagańca. Psy obiegają teren szkolenia, a następnie zamiast konfrontacji wybierają kooperację. W momencie, gdy pojawił się obcy pies, Gato i Irda podbiegają razem do siatki i z zainteresowaniem przyglądają się psu. Ten model jest zdecydowanie lepszy niż wzajemna konfrontacja i próby sił. Po chwili psy rozchodzą się, każdy w swoją stronę. Przyszła pora na to, aby zapoznać Gato z małym Nowofunlandem, gubernatorem, w skrócie zwanym Guberem.
Gato, prawda? To są zachowania żebracze. Czyli tak jak mały szczeniak, który prosi sukę, żeby mu dała coś, co przed chwilą zjadła. Czyli zeżygaj się dla mnie, Gato.
Następny etap to wspólny spacer, kiedy ludzie i psy podążają w tym samym kierunku. Tutaj akurat znaleźliśmy na boisku kawałki szkła i kiedy ludzie zajęci są ich sprzątaniem, psy zajmują się sobą. Irda znalazła patyczek, którym się bawi, a pozostałe psy albo nie zwracają na nią uwagi, albo dołączają się do zabawy.
Psy się uczą, gdzie my jesteśmy,
tak.
Ale jednocześnie mają jasny komunikat, że w momencie zachowania nieeleganckiego natychmiast my znikamy. Nie ma kontaktu z psem.
I już jesteśmy teraz. Na tym trzymać, jeżeli nasze psy do nas podejdą, proszę mi pochwalić, pogłaskać na grę.
Okej. To teraz widzieliście właśnie, bo to jest dalszy ciąg oczywiście tego filmu, ale to nie musimy go w tej chwili oglądać. Natomiast ja bym chciał wam zwrócić uwagę na to, że tutaj było widać na początku, tak, że Irda po prostu była zagoniona przez te dwa psy i wcale nie miała ochoty na ten kontakt. Więc żeby uniknąć tego typu konfrontacji, no to najlepiej jest właśnie dać psom czas na to, żeby się poznały, idąc w jednym kierunku, najlepiej na smyczach. Dajcie im 10 minut, dopiero potem możecie te psy puścić. Zobaczycie, że będzie zupełnie, zupełnie inna energia. Patrzę sobie na to, co tutaj jeszcze piszecie. Jak to jest z tym wąchaniem? Rozumiem poznawanie świata, czytanie SMS-ów, ale jak idę z psem 200 metrów przez 20 minut, bo co krok się zatrzymuje, to już chyba lekka przesada, jak wytłumaczyć, kiedy iść. To jest tak, że psy, które mają bardzo mało spacerów, po prostu traktują wyjście na zewnątrz jak wizytę w Luna Parku. Więc dlatego spacer strukturalny polega na tym, że ty po prostu idziesz, tak? Nie pozwalasz psu na to, żeby się zatrzymywał, bo on ci wydaje komendę stój, a ty posłusznie stoisz. Więc nie pozwalamy na to, żeby on tak się zachował, tylko sobie idę. A co zrobić, jeżeli on się zatrzymuje? To ja idę, ale ja go pociągnę. Tak, pociągniesz go, ale idziesz dalej po prostu. On przecież nie zawisi na tej smyczy. Jeżeli wisi na smyczy i się dusi, to zmień obroże po prostu. No, poproś kogoś o pomoc, żeby ci pokazał, jak to zrobić. Ale nie zatrzymujesz się za każdym razem, kiedy pies się zatrzymuje i coś wącha. Pierwsze 5-10 minut spaceru powinno być takie, żeby pies szedł za tobą właśnie tam, gdzie ty, w trybie podążania. I jeżeli on to robi, to wtedy w nagrodę pozwalasz mu wąchać. Czyli mówisz mu, ok, musi być komenda zwalniająca i wtedy ty decydujesz, kiedy pies sobie wącha i poznaje świat. To jest właśnie, namierzanie jest elementem łańcucha łowieckiego, czyli polowania. Pies w ten sposób po prostu jest na polowaniu. Jak on znajdzie jakiś fajny obiekt, za którym będzie chciał pobiec, to pobiegnie, nie będzie się na ciebie obracał wtedy, do ciebie. Ale jeżeli ty nauczysz go, że ty kontrolujesz aktywność, czyli idziesz z psem, później dajesz mu czas wolny, później znowu idziesz z psem, także idzie za tobą bez wąchania, sikania, czytania tych SMS-ów, tak? To zobaczysz, że wasza relacja zacznie się trochę zmieniać, czyli pies zacznie bardziej zwracać uwagę na ciebie, tak? Więc tutaj to jest bardzo, bardzo ważne. Goja, bokserka, jak była młodsza, jadła ściany, poszłam do weta, a on mi powiedział, że nie jest chora, tylko niegrzeczna. To powinien ten weterynarz dostać absolutnie nagrodę Nobla, jeżeli on jest w stanie tak, patrząc na psa, stwierdzić coś takiego, tak? Bo odpowiedzialny lekarz weterynarii, jeżeli przychodzisz z takim problemem, to pierwszą rzecz, jaką powinien zrobić, to zrobić jakieś badania, które potwierdzą jego hipotezę, bo on wysnuł hipotezę, ona nie jest chora, tylko niegrzeczna. A ty mogłaś powiedzieć dobrze, ale na jakiej podstawie pan tak twierdzi? Nie? Jakie pan zrobił badania, które potwierdzają tę hipotezę, że ona nie jest chora, tylko niegrzeczna? Słuchajcie, ja 19 lat zajmuję się szkoleniem, wychowywaniem psów. Nie wiem, czy wiecie, ten Nowofundland, którego tutaj widzieliście na filmie, właśnie taki gniówek fajny, ten, on już nie żyje. Po prostu już umarł. A jego właściciel przyszedł na szkolenie ze swoim kolejnym szczeniakiem, też Nowofundlandem. No więc nawiązuję tylko do tego, że naprawdę przez parę lat zdążyłem już różne rzeczy zobaczyć. I teraz jestem absolutnie tego pewien, że jeżeli pojawia się jakieś zachowanie, zwłaszcza jakieś niepokojące was, albo jakieś zachowanie nagłe, że pies nagle robi się agresywny, nagle zaczyna zżerać jakieś świństwa, coś dzieje się tak o, to pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, sprawdzić stan zdrowia psa. Nie ma tutaj żadnych wyjątków, dobra? Okej. O właśnie, tutaj fajnie Karolina mówi, że im mniejszą wagę przykładam do pilnowania mojego whippeta na spacerze bez smyczy, tym on lepiej podąża. Unikam wołania. Jak widzę, że pies przestaje mnie obserwować, chowam się. Czy mogę tak robić? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak, tylko w bezpiecznych miejscach, dobrze? Bo jeżeli zrobisz to w miejscu, które nie jest w jakiś tam sposób ogrodzone czy bezpieczne, tak, to są takie psy, które jak spanikują, bo ciebie nie widzą, to zamiast szukać ciebie, uruchomić nos, po prostu zaczną na pamięć biec do domu. I wtedy może być nieciekawie. Także to możemy robić jak najbardziej w miejscach, które są bezpieczne. Okej. No i fajnie. Słuchajcie, bardzo, bardzo fajnie i dziękuję wam za tyle komentarzy i takie zaangażowanie. Mam nadzieję, że się wam nasz live na YouTubie spodobał. Jak mówię, nie będę go dawał na Facebooka, tylko wrzucę go do Klubu Przyjaciół Psów. Link do tego Klubu Przyjaciół Psów będziecie mieli też w komentarzu. I co jeszcze wam do gawędy starego psa też wam mogę dać w komentarzu. Jeżeli uda mi się odpowiedzieć na te pytania wasze tutaj i komentarze, to oczywiście to zrobię. Chociaż przyznam, że nie mogę wam tego na 100% obiecać, bo po prostu jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, co mnie z jednej strony cieszy, ale z drugiej trochę przytłacza. Ale jest okej. Dobra, jeżeli wam się podobało, to poproszę o łapki w górę, tutaj chyba też się tak da zrobić. I oczywiście o subskrybowanie kanału Jacol123, który prowadzę, słuchajcie, od 2007 roku. Także kupę czasu już tutaj jestem, a dzisiaj chyba jest po raz pierwszy taki live na YouTubie właśnie, w odpowiedzi na wasze prośby. Spotykamy się jak zwykle we środę o godzinie 20 na Facebooku, a myślę, że też będziemy się czasami spotykać tutaj na kanale YouTube. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, życzę wam dobrej nocy, trzymajcie się, pa pa, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.